Witam Państwa po raz kolejny, tym razem z Donbasu, łączę się z Państwem z okolic Kramatorska. To jest kolejny odcinek rozmów o wojnie w Ukrainie, a dziś ze mną wyjątkowy gość, analityk, ekspert, autor kanału Wolski o wojnie, Jarosław Wolski. Cześć Jarku.
Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Jarku, chciałem zacząć konkretnie. Jestem tutaj teraz w Donbasie, obserwuję to, co się tutaj w tej chwili dzieje. Chciałem Cię zapytać, jak Ty z Polski oceniasz te postępy ukraińskie, jeśli chodzi o ofensywę, zwłaszcza w obwodzie zaporowskim, też na południu obwodu donieckiego. Wróciłem dopiero co spod Awdijiwki, no i mam takie poczucie, że wracam właściwie w te same miejsca, mimo tego, że już ponad miesiąc trwa ta kontrofensywa, za wiele się nie zmieniło. Jak Ty byś to skomentował?
Trzeba pamiętać o tym, że ocenianie czegoś z perspektywy swojego fotela kilka tysięcy kilometrów dalej jest zawsze obarczone ryzykiem błędu. Trzeba też pamiętać o tym, że trzeba bardzo uważnie balansować między skalą mikro a skalą makro, tym lotem ptaka, czyli widokiem powiedzmy lasu, a nie drzew. Najlepiej oczywiście jest mieć możliwość połączenia obu tych rzeczy, czyli co jakiś czas być na miejscu, móc porozmawiać z żołnierzami, móc porozmawiać z dowódcami, jednocześnie być w pewnym oddaleniu i starać się to chłodnym okiem, bez takiego emocjonalnego nastawienia, wiadomo, oczywistych dla nas i w sumie naturalnych sympatii proukraińskich, no bo powiedzmy sobie wprost, że zdecydowana większość, ponad myślę 90% komentatorów w Polsce ma sympatie proukraińskie, tak? Kibicuje Ukraińcom, uważa, że oni walczą o swój naród, walczą o swój kraj. I to też powoduje, że czasami myślimy trochę życzeniowo, czasami prezentujemy pewne rzeczy bardziej optymistycznie niż one wyglądają naprawdę, żeby nie podkopywać morale, żeby nie sieć takiego defetyzmu, no bo uważamy, że po prostu Ukraińcom się należy to zwycięstwo, tak? Zostali bandycko zaatakowani, no cel agresji rosyjskiej jest dość oczywisty, tak, był dość oczywisty i przy okazji było nim, jednym z tych celów było wynarodowienie narodu ukraińskiego, było tak naprawdę zniszczenie, zabicie elit narodu ukraińskiego. Czyli to, no, Rosjanie planowali to samo, co Sowieci planowali względem Polaków w 1939 roku, tak? I to jest mniej więcej chyba jasne i oczywiste, zwłaszcza po Buczy, zwłaszcza po tych rosyjskich listach proskrypcyjnych. Dlatego pewnym problemem jest takie patrzenie na to chłodnym okiem, zdystansowanie się i jednocześnie widzenie tego mikro, jak i tego makro. I mam wrażenie, że chyba jedną z nielicznych osób, która tak robi, jest Konrad Muzyka z Rohan Consulting, tak? Ponieważ on co jakiś czas jest z ekipą Kaufmana w okolicy frontu, potem wraca do siebie. No i czasami oczywiście Konrad jest odsądzany od czci i wiary. Natomiast Konrad no, takie rzeczy powiedzmy troszeczkę chłodnym okiem analizuje. No a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że bardzo często osoby, które regularnie są na linii frontu, to akurat nie pije do ciebie, tak? No mogą przez pryzmat tych indywidualnych tragedii, które widzą, czyli to, że mają przyjaciół Ukraińców, którzy po miesiącu, po kwartale giną albo zostają kalekami, inwalidami wojennymi, no to te osoby czasami mogą mieć takie czarnowidztwo jakby zaprogramowane, tak? No bo jeżeli straciło się 5 czy 6 kolegów, przyjaciół w ciągu roku, no to można mieć wrażenie, że ta wojna wygląda bardzo źle, tak? Że tu się dzieje coś tragicznego, coś złego. Znaczy, wojna jest zła i wojna jest tragiczna, tak? Tylko mówię z punktu widzenia, wiesz, tego, kto wygrywa, tak? Więc mając świadomość własnych ograniczeń i poznawczych, i doświadczenia, które mam, i możliwości zdobywania informacji, nie zmieniam swojego zdania. Strategicznie Ukraina tą wojnę wygrała, ponieważ cel Rosjan był jasny. Celem Rosji było podbicie Ukrainy, celem Rosji było wynarodowienie narodu ukraińskiego, było włączenie całej wschodniej Ukrainy do Rosji i prawdopodobnie zostawienie jakiegoś quasi niepodległego państewka na zachodzie Ukrainy, które miałoby być albo na garnuszku Unii Europejskiej, a miałoby być po prostu no, w takim rosyjskim bantustanem, przepraszam za wyrażenie. Więc patrząc po tym, co się działo w lutym, marcu zeszłego roku, jak na skutek tej zdrady w szeregach ukraińskich Rosjanie błyskawicznie zdobyli Cherson, Rosjanie błyskawicznie pokonali Czarnobyl, Iwańków, podeszli pod Borodziankę, pod Buczę, no, na szczęście miał miejsce nieudany desant pod Hostomelem, no niewiele brakowało, tak, bo ta zdrada w szeregach ukraińskich wydała swoje zatrute owoce. Jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądała sytuacja w lutym, no to trudno nie powiedzieć, że z tego lotu ptaka Ukraina odniosła piękne zwycięstwo, bo ona obroniła swoją niepodległość. I teraz my nie zastanawiamy się, czy Ukraina wpadnie cała pod rosyjski but, czy Ukraina będzie podbita, tylko zastanawiamy się, ile z terenów, które utracili Ukraińcy, zdołają odzyskać, tak? Czy przerwą korytarz zaporowski, czy odbiją fragmenty w Donbasie, w Doniecku. No to mając tą świadomość i porównując to, co widzieliśmy w lutym zeszłego roku i w marcu, a co widzimy teraz, no to ciężko jest to ocenić inaczej niż jak piękne zwycięstwo Ukrainy. Horrendalnym kosztem, to trzeba przyznać, ale Ukraina obroniła swoją niepodległość. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten rok, jeżeli popatrzymy na tą ofensywę, no moim zdaniem ona jest bardzo daleko od słowa udana ofensywa. Przy czym tu od razu chcę tobie zaznaczyć, że w ramach NATO, w ramach doktryny NATO ta ofensywa by nigdy w życiu nie wystartowała, ponieważ nie jest spełniony podstawowy warunek. Nie ma przewagi w powietrzu, nie ma nawet dominacji w powietrzu. Pamiętajmy o tym, że w powietrzu to Rosjanie mają przewagę, a ten kruchy balans jest zachowany tylko i wyłącznie dzięki pracy ukraińskich przeciwlotników, gdzie miejscami no niestety muszą wybierać, co ochraniać, co nie. No widzieliśmy tego efekty wczoraj w Odessie. Tak? Odessa była po prostu słabiej broniona, co wykorzystali Rosjanie, tak? Bo przesaturowali obronę ukraińską. Tam też niedobrze się stało, że do sieci wyciekły screeny, zdjęcia z systemu zobrazowania przestrzeni powietrznej, bo tam część rzeczy Ukraińcy zamazali, ktoś zamazał, tak? Ale część na przykład rzeczy była widoczna. No i wiesz, odczytywanie radarów w stylu P-18, no to znaczy, że tam pracowały systemy, no trochę stare, tak, mówiąc brzydko, tak, które zostały dostarczone Ukrainie jako taki gap filler, zapchaj dziura po prostu. No ale nie zmieniając, w niczym to nie zmienia tego, o czym tobie powiedziałem. Na to by się nie poważyło, na w ogóle rozpoczęcie ofensywy w tych warunkach, bo warunki brzegowe już były kiepskie. Ja osobiście mam swoje przypuszczenia, że to, co widzimy, to jest absolutnie nie tym, co miało być. No ale to już mówię, to już jest takie moje przypuszczenie niczym nie podparte. Ja uważam, że ta operacja miała być dużo bardziej ambitna, dużo większa, a to, co widzimy, to jest nawet jej nie połowa, która finalnie została tylko do tego, co widzimy, okrojona, ponieważ nie zaszły inne przesłanki, które by pozwoliły siłom zbrojnym Ukrainy na rozwinięcie tej ofensywy, czyli ktoś był na tyle przytomny, nieważne, czy syrski, czy załużny, i stwierdził, że nie idziemy z drugim etapem, no bo już ten pierwszy pokazuje, że tu nie będzie happy endu, tak? Ale...
Tak. Ja się całkowicie z tobą zgadzam, Jarku, we wszystkim, co powiedziałeś. Może z jedną rzeczą, jedna rzecz, uśmiechnąłem się, bo jak powiedziałeś, że kilku w ciągu roku, no ja znam kilkunastu znajomych, nie? Którzy zginęli w ciągu roku i te straty rosną. To jest przerażające. Tak. Całkowicie się z tobą zgadzam, że Ukraina, bo pamiętam ten klimat, kiedy przyjeżdżałem do Ukrainy 24 i pamiętam, o czym wtedy była mowa. Ja się zastanawiałem, czy ja będę wyjeżdżał z Kijowa, który będzie otoczony. My wtedy z redakcjami, jak ja już zaczynałem współpracować, rozmawialiśmy o tym, że w razie czego będę robił live'y z drogi do granicy, bo trzeba będzie uciekać i wyrywać się z otoczenia Kijowa. Te rozmowy były nie w lutym, tylko one były do połowy marca wśród żołnierzy ukraińskich. Oni nie byli pewni, czy oni obronią Kijów, bo tam Rosjanie w końcu zatrzymali się, ale był taki moment krytyczny jeszcze później nawet, że też jeszcze były obawy, że uda im się jakoś przejść przez trasę żytomierską i zacząć robić to okrążenie. Więc totalnie, całkowicie się z tobą zgadzam. Wydaje mi się to bardzo przytomne, co powiedziałeś, że Ukraina tę wojnę, niezależnie od tego, jak ona by się w tej chwili skończyła, wygrała. Natomiast miałem przyjemność się spotkać z Konradem Muzyką, o którym wspomniałeś, tutaj w Ukrainie, jakiś czas temu, to mogę powiedzieć, i rozmawialiśmy i niestety mieliśmy wnioski tożsame. To znaczy, że jest pewien kłopot u Ukraińców. Ja to jednak widzę, tak jak powiedziałeś, w skali mikro. Staram się w makro, bo staram się patrzeć na różne odcinki frontu i staram się nie wydawać takich szybkich od razu wniosków, nie wyciągać takich wniosków pochopnych, no ale widzę narzekania żołnierzy zupełnie na innym poziomie niż wcześniej. Widzę bardzo wielu świeżych żołnierzy na froncie, widzę bardzo wielu nowych dowódców, bo wielu dowódców plutonów, kompanii ginie, bo tych, którzy są na pierwszej linii ze swoimi żołnierzami, i przede wszystkim widzę coraz większą niepopularność, no rozmawiamy tutaj szczerze i mówimy prawdę, większą niepopularność niektórych wyższych dowódców ukraińskich. Piję tutaj do generała Syrskiego i zastanawiam się, z czego to wynika. Jak ty to widzisz na chłodno? Bo po prostu ja jednak będę mówił tak, jak mówili oficerowie tutaj. Wolałbym kogoś, kto powie mi na chłodno, tak jak ty.
Na chłodno to trzeba pamiętać o tym, że każda wojna na wyniszczenia, w tej chwili mamy do czynienia wojnę na wyniszczenia. Nie lubię określenia wojna materiałowa, tak? Ponieważ w tym wypadku materiałem są te zasoby osobowe, czyli ludzie, ale to już nie są materiały, to już są indywidualne tragedie, tak? Wiesz, ileś indywidualnych tragedii to się nagle robi na wojnie statystyka, tak? Ale ja cały czas pamiętam o tych indywidualnych tragediach. Natomiast obecnie mamy do czynienia wojnę materiałową, wojnę na wyniszczenie. I w tej wojnie na wyniszczenie większy potencjał ludzki ma Rosja. To wynika po prostu z różnicy demograficznej. No i z tego, że z tych 26 tysięcy ochotników z zagranicy, którzy napłynęli na Ukrainę, no to znaczna część wróciła już do siebie, tak? To też nie jest tajemnica, że pokończyły się kontrakty i bardzo wielu tych kontraktorów wróciło. Ilość żołnierzy z zagranicy, którzy napłynęli na Ukrainę w momencie, w którym Ukraina się mobilizowała, też w pewnym sensie uratowała sytuację, tak? Bo mówimy o 26 tysiącach około ochotników, którzy przyjechali walczyć. W większości to byli żołnierze z doświadczeniem albo weterani, tak? Oni podpisali półroczne kontrakty i myślę, że dalej jest bardzo niedoceniane u nas, jak dużo dobrego w okresie do Łuku Dońca Sywierskiego zrobili ochotnicy, walczący po stronie ukraińskiej, bo w tym czasie pamiętajmy, że ta armia ukraińska była nieduża, ona się mobilizowała, ona się rozwijała, potem mieliśmy tą potężną daninę krwi, która została zapłacona na Łuku Dońca Sywierskiego po to, żeby ten korpus rezerwowy mógł się rozwinąć, żeby ustabilizować sytuację, żeby ten sprzęt, który był już wtedy ściągany między innymi z Polski, mógł zapracować, powiedzmy, wakacje, co pozwoliło w pewnym sensie odwrócić biegi tej wojny, bo Rosjanie przeszli do defensywy wtedy po zniszczeniu ich logistyki. Natomiast większość ochotników, z tego co wiem, wróciła, tak? Czyli z tych 24-26 tysięcy, którzy przyjechali walczyć na Ukrainę, bo im się pokończyły kontrakty, została mniej niż połowa, zdecydowana mniej niż połowa. A z drugiej strony armia ukraińska rozwinęła się z niecałych 180 tysięcy, tak naprawdę jeszcze mniej 24 lutego, do ponad 750 tysięcy. Mówimy tutaj o prawie czterokrotnym wzroście liczebności sił zbrojnych i jednocześnie mówimy o stratach, które były poważne. I teraz trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy tracą, mają świetnie działającą ewakuację medyczną i są bardzo ogarnięci na polu walki, jeżeli chodzi o samopomoc, tak? Czy samo pomoc w sensie medycyny pola walki, ale tego ratownictwo pola walki, tego najniższego szczebla, tak? Czyli ten Combat Life Saver u nas albo czy te. Natomiast Ukraińcy tracą, pomijając takie przypadki skrajne jak Saledar, Bachmut w pewnych momentach, to tracą mniej więcej jednego zabitego na 7 rannych. To oznacza, że u nich ta medycyna pola walki działa na poziomie natowskim, tak? Bo to są współczynniki natowskie, tak? Czyli jeden zabity na 7 rannych. U Rosjan, z tego co wiemy, jest zdecydowanie gorsza ta proporcja i bliższa raczej rosyjskiej wielkiej wojny ojczyźnianej niż jakichś tam cywilizowanych sił zbrojnych. Natomiast jeżeli chodzi o straty, połączenie tej kombinacji rozrostu sił zbrojnych, bardzo dużych strat. I też pamiętajmy, że straty osobowe to nie są tylko zabici, to nie są tylko ranni. To są też żołnierze, którzy przeszli taką traumę, taki szok, mają takie PTSD, że nie nadają się do służby liniowej. I teraz z różnych badań wynika, że w warunkach takich jak w Bachmucie to powinno być 20% żołnierzy około. Więc jeżeli ktoś mi powie ze strony Ukraińców, że oni mają 5% strat na skutek PTSD, to ja nie uwierzę, ponieważ to nie są cyborgi, tak? To nie ma takiego pojęcia jak cyborgi na froncie. To doświadczenia pierwszej wojny, wielkiej wojny, czy pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, Wietnamu, Irak, Afganistan w mniejszym stopniu pokazują, że żołnierz, jeżeli nie jest rotowany w ciągu 14 dni, maksymalnie 3 tygodni, to 20% z tych żołnierzy klęknie psychicznie. Pytanie jak bardzo, pytanie w jakim stopniu jest to odwracalne, ale to jest 20% żołnierzy, którzy nagle nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków na polu walki z powodu PTSD. I teraz były jednostki ukraińskie, które były rotowane w miarę szybko, były takie, których się nie dało rotować, tak? Jeżeli sobie połączymy te wszystkie problemy, no to nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale jakość żołnierzy ukraińskich, zwłaszcza tych mobilizowanych, jest coraz niższa, ale nie jakość w sensie morale i chęci walki za kraj, bo to są inne sprawy. To jest dalej żołnierz, który wie, o co walczy, że walczy o swoje domy, walczy o swoje dzieci, walczy o swoich rodziców, walczy o swoje żony. Więc to jest żołnierz bardzo zmotywowany, bo oni wiedzą, że oni walczą o przeżycie swojego narodu. Nawet jeżeli teraz sytuacja nie jest już tak drastyczna jak w zeszłym roku, tak, umówmy się, ale oni wiedzą, że oni walczą po prostu o swój naród. Więc morale jest bardzo wysokie. Natomiast czym innym jest mieć wysokie morale, a czym innym jest mieć żołnierza, który tak jest w odpowiednim wieku, w odpowiedniej kondycji fizycznej, odpowiedniej kondycji psychofizycznej, nabywa odpowiednią wiedzę i będziesz musiał to wypikać, nie ma zbyt wysokiego poziomu samozajebistości. To jest coś bardzo niebezpiecznego, tak? Czyli jeżeli komuś się wydaje, że jest alfą i omegą, bo jego armia powstrzymała armię natowską i nie przykłada się do szkolenia, to potem tego płaci się za to krwią na polu walki. Ja podam tobie dwa takie drastyczne przykłady z Polski. Bo mam znajomych, którzy szkolą Ukraińców, tak? Pierwszy przykład. Na jednym z poligonów polskich Ukraińcy dostali takie kamizelki laserowego systemu symulacji pola walki. Strzelasz do siebie po prostu z lasera, ze ślepakami, także może sprawdzić, kto jest zabity, kto nie jest zabity. Nie jest to idealna metoda, no bo wiadomo, że liście, szata roślinna powstrzymuje ten promień lasera, tak? To nie jest to do końca wiarygodne, dlatego lepiej strzelać się tą amunicją UTM niebieską, ale z tym jest potworny problem prawny w Polsce, no bo strzelasz de facto z siebie z broni, tak? Natomiast były ukraińskie plutony, które wyjmowały sobie baterie z tych kamizelek laserowych, żeby zrobić sobie ghost moda, żeby, nie wiem, dłużej biegać po lesie i udowadniać, że oni wygrają, nie? Co na przykład, wiesz, kompletnie rozwalało cały pomysł szkolenia, nie? I był problem, żeby im wytłumaczyć, że fajnie, ale nie chodzi o to, żeby oni wygrali, tylko oni sami sobie zrobią krzywdę, tak? Bo to jest właśnie po to, żeby oni w tej laserowej strzelance ginęli, ale nie ginęli potem na polu walki. No i drugi przykład, nie? No, były zajęcia samouwalniania się z pola minowego, czyli sytuacja no, taka, jak widzieliśmy w pasie natarcia 47. Tak. Brygady, czyli żołnierze są desantowani, nagle się okazuje, że ktoś zszanił robotę potwornie i wywalił żołnierzy na środku pola minowego. Nie powinno mieć miejsca, ale no, bo znaczy, że rozpoznanie dało ciała, no ale zdarza się, tak? I sytuacja jest taka, że każdy żołnierz powinien zamrozić się dosłownie i zanim żołnierz w ogóle będzie w stanie położyć się na ziemi, to nieraz minie pół godziny, kiedy on musi bagnetem albo nożem sprawdzić teren wokół siebie i potem samo uwolnić się z tego pola minowego. To pokonanie 150 metrów zajmuje nieraz 30 minut. Ale zasada jest prosta. Ten, który zacznie biegać, zginie albo będzie kaleką. I to są bardzo, i te samo uwalnianie się, samopomoc na polu minowym jest bardzo ważna. No i to jest mozolne. To jest nieatrakcyjne dla żołnierzy, nieciekawe, no bo tu nie ma strzelania, walki, tu po prostu, wiesz, nakuwasz ziemię pod kątem i robisz to bardzo ostrożnie, zwłaszcza w trawie, żeby nie wylecieć w powietrze, nie? No i to było na przykład traktowane bardzo przez po macoszemu, bo to nie licytowało z etosem wojownika, nie? No i co widzieliśmy w pasie natarcia 47. Brygady? No wiesz, trochę kamikadze, nie? Ja rozumiem, że chce się pomóc kolegom, ale jeżeli ktoś tak bardzo chce pomóc kolegom, że skacze na pole minowe z rampy Bradley'a, no to kończy bez kończyn, tak? W najlepszym razie. I to też jest taka kwestia wyszkolenia. I wiesz, i takich rzeczy było dużo na polskich poligonach, które świadczą o tym, że bardzo dwa różne typy żołnierzy trafiają. Jedni są ci tacy zawodowcy z tej starej kadrowej armii ukraińskiej, i oni są tacy. Błyskawicznie przyswajają wiedzę, dla nich trzeba w ogóle zmieniać programy szkolenia, żeby się nie nudzili. To są goście, którzy mogą od tak wejść do NATO. I to jest, wiesz, w zasadzie trochę tam procedur pozmieniać, to jest plug and play w NATO. No a druga część to są poborowi uzupełnienia, którzy bardzo często mają takie poczucie, że no oni są lepsi, bo oni walczą z Rosją, że oni tą Rosję powstrzymują. To co im będzie mówić z NATO, które nie walczy z Rosją, jak coś mają robić? I tu jest bardzo poważny problem ze szkoleniem w tym momencie, tak? Ponieważ trzeba im wytłumaczyć, że to tak nie działa, nie? I teraz armia w tej chwili ukraińska jest z jednej strony rozrośnięta na skutek rozwinięcia mobilizacyjnego, bardzo dobrze, z drugiej strony poniosła bardzo poważne straty, z trzeciej, co jest naturalne, większość doświadczonych oficerów i podoficerów albo żołnierzy armii kadrowej awansowała te awanse na polu walki po to, żeby zapełnić etaty. Efekt jest tego taki, że wyszkolenie w armii ukraińskiej poleciało na łeb na szyję. Tylko, że to nie jest coś złego, tylko po prostu to musiało tak się zadziać. Tak? To jest coś, co by nastąpiło w każdej innej armii w takich sytuacjach. To trzeba od razu powiedzieć, tak? Że to nie jest jakiś przytyk. Natomiast z drugiej strony mieliśmy troszeczkę inny proces u Rosjan, ponieważ Rosjanie też toczą tę wojnę materiałową, natomiast u nich to życie ludzkie jest tanie. Oni, jeżeli potrzebowali gdzieś próbować narzucić Ukraińcom wojnę na wyniszczenie, no to zrobili to za pomocą mobilizowanych łagierników, tak? Czyli grupa cała Wagnera w rejonie Bachmutu, ludzie, których oni nie szanowali, którymi gardzili, których rzucili pod karabiny maszynowe ukraińskie tak naprawdę, tylko i wyłącznie po to, żeby wykrwawić kilka więcej jednostek sił zbrojnych Ukrainy. Też należy pamiętać o tym, że ta kadrowa armia rosyjska, ta bardzo niebezpieczna, zwłaszcza jednostki WDW, poniosła horrendalne straty. To oni się bardzo mocno skrwawili. Natomiast no doszło do sytuacji, że Rosjanie zaczęli się jednak ogarniać. Powoli, ale zaczęli się ogarniać i niestety ten poziom troszeczkę się zrównał. On się zrównał w charakterystycznych możliwościach, w przypadkach, tak? Ponieważ mamy defensywę rosyjską. Ta defensywa rosyjska to nie są działania manewrowe, one są dużo mniej manewrowe. Tutaj na przykład telefonami polowymi można zniwelować problemy z łącznością. Natomiast w tych konkretnych uwarunkowaniach, które teraz mają miejsce, jest niestety dużo bardziej zrównany ten poziom niż był, co znowuż nakłada dużo większe problemy na stronę ukraińską. I teraz wiesz, jeżeli patrzymy na to wszystko, jeżeli ja patrzę na to wszystko, co się dzieje na Zaporożu, życzę jak najlepiej Ukrainie, bez dwóch zdań, i Ukraińcom, natomiast obawiam się, że ta operacja albo się kompletnie nie uda, albo będzie bardzo krwawa, w sensie, że Ukraińcy odniosą jakiś sukces, tylko że to będzie trochę pyrusowe zwycięstwo. Wiesz, żeby nie było sytuacji takiej jak, nie wiem, rosyjskie zdobycie Bachmutu. Zdobyli Bachmut, no i co? No i co z tego, tak? Kosztem kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy rannych i tam kilku, może kilkunastu tysięcy zabitych. Nie dało im to nic tak naprawdę. No, znaczy dało im to w sensie zaangażowania kadrowej armii ukraińskiej, tego, że Ukraińcy musieli ratować swoje jednostki, że ponieśli ciężkie straty, ale z punktu widzenia strategicznego zdobycie Bachmutu, bo ja jestem daleki od słowa sukces w tym przypadku, tak? Nie chciałbym, żeby była ta odwrócona sytuacja. No i to jeszcze jest jedna taka rzecz z dużego obrazka i z dużego oddalenia. Coraz częściej się mówi, że ten konflikt zostanie zamrożony w pewnym momencie. Tak? Czyli że tyle, ile Ukraina wywalczy w tym roku, to taki zostanie ten stan konfliktu i w przyszłym roku konflikt zostanie zamrożony na drodze jakichś rokowań. Może będzie jakieś rozgraniczenie, może jakieś błękitne hełmy. No, raczej się mówi o wariancie koreańskim, tak? Czyli po prostu w pewnym momencie będziemy mieli zamrożenie, nawet bez rozejm będzie, bez rozmów pokojowych. I chyba wszyscy mają tego świadomość, tak? Tylko że w perspektywie długofalowej, żeby się nie okazało tak, że Ukraina odniosła sukces na polu walki, obroniła swoją niepodległość, natomiast perspektywa długofalowa będzie bardzo trudna dla tego kraju, przez straty demograficzne, przez zrujnowaną gospodarkę. Więc to są takie rzeczy, które mi troszeczkę spędzają sens powiek.
Tu mamy podobne spojrzenie, bo ja się bardzo martwię, wcale nie tym miejscem, w którym jestem, no bo Donbas to ogólnie zawsze tutaj przyjeżdżałem, był zniszczony, jest trochę bardziej zniszczony, to jakoś nie czuję jakiejś dużej różnicy, jak tutaj przyjeżdżam. Paradoksalnie to wygląda trochę lepiej, bo jest więcej cywilów na ulicach, część ludzi wróciła po prostu, mam wrażenie, że przestali się bać tego, że choćby Słowiańsk, Kramatorsk, Konstantynówka wpadną w ręce Rosjan. Już nie wspomnę o Pokrowsku czy o Mirnogradzie, tych miastach przed Awdijivką, bo to w ogóle jest, tam się ludzie czują, wydaje mi się, względnie bezpiecznie, co też jest dla mnie zaskakujące, no ale my trochę mamy inne spojrzenie, oni mieli tutaj wojnę obok przez 9 lat. Natomiast widzę w Kijowie, widzę nawet na zachodzie Ukrainy, że ekonomia leży i kwiczy, mówiąc najdelikatniej. I na pewno to, co ty mówisz, jest bardzo ciekawe w kontekście tego, co wczoraj słyszałem od chłopaków, którzy byli na szkoleniach za granicą. I to jest kolejny głos taki, że dobre szkolenia były w Polsce i były w Skandynawii. Tak. Natomiast szkolenia w Niemczech i szkolenia w Wielkiej Brytanii to był poziom Ukrainy. Było bardzo wiele teorii, było bardzo mało praktycznych zadań, były jakieś śmieszne teksty pod tytułem jak wjedziecie na pole minowe, to jedźcie dalej, bo wydawało się, że pole minowe ma... To jest cytat żołnierza ukraińskiego, no nie wiem, czy to prawda, ale mówił brygada zmechanizowana, że po prostu w trakcie szkolenia no, mówiono im, że no, pole minowe ma kilkadziesiąt metrów, no to nie ma innego wyjścia, przejedziecie po prostu i tyle. Gdzie w przypadku Rosjan, gdzie są kilometrowe pola minowe, to jest jakieś w ogóle, to jest oderwane od rzeczywistości. Bardzo narzekają Ukraińcy, z którymi ja rozmawiam, na to, że to, o czym ty zacząłeś mówić. Jak sobie w ogóle radzić z tymi minami? Jak ty byś opowiedział, jak wygląda w ogóle teraz ta walka na Zaporożu, bo jesteś specjalistą od broni pancernej. Wiele słyszałem takich historii, że w pewnym momencie ci chłopcy, którzy jechali na transporterach, na czołgach, znajdowali się w jakimś pasie, który był rozminowany i okazywało się, że na tym pasie też są miny, wkoło miny i nie bardzo wiadomo, co zrobić. Do tyłu, do przodu artyleria strzela. Jak w ogóle powinni sobie radzić żołnierze w takiej sytuacji? Co to jest za wojna w ogóle? Bo chyba do takiej wojny to nikt nie był przygotowany tutaj w Ukrainie.
Znaczy... Wrócę na chwilkę jeszcze do szkolenia, bo to jest bardzo istotny i bardzo, bardzo niedoceniana fragment rzeczy. Pamiętasz straty bodajże 46. powietrzno-szturmowej Solidarze?
Tak.
Chyba 46 czy 47?
46.
Po dwóch dobach dwa bataliony miały 80% strat, odwracalnych, tak. Nieodwracalnych, nie? Bo tam było bardzo nie okej. I to była brygada szkolona w Wielkiej Brytanii. Tak, ona była uznawana za elitarną i w ogóle. I rzucono ją w najgłupszy możliwy sposób, bo rzucono ją do worka po prostu przeszczeliwanego z każdej strony na amrapach, które były trafiane z pepeków z daleka. No i potem się okazało, że tam był bardzo wysoki odsetek strat od broni strzeleckiej, no bo okazało się, że to był ten jeden z nielicznych przypadków, że większość żołnierzy ginęła nie od odłamków, tylko od kuli w tej wojnie. No ale okazuje się, że to szkolenie w Wielkiej Brytanii to było dalekie od ideału. Tak samo jest ze szkoleniem często w Niemczech, w innych krajach. I tutaj znowuż troszeczkę się mści, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale szkolenie w państwach kolonialnych. Czyli państwa, które kiedyś szkoliły swoje republiki kolonialne albo wojska w koloniach, gdzie one uważały, że mają, też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, rekruta, który ma na tyle poważne ograniczenia kulturowe, poznawcze, mentalne, że on musi być szkolony tak. To jest karabin, rozłóż karabin, rób tak. I ten cykl szkolenia jest dostosowany do uczenia żołnierzy byłych republik kolonialnych. Nawet jeżeli to się zmieniło, już nie ma kolonii, to dalej gdzieś zostaje taki tok szkolenia, mówiąc brzydko, państw trzeciego świata. Natomiast jeżeli chodzi o bliskość kulturową, bo to jest bliskość Polaków i Ukraińców, to bez dwóch zdań, tak, zrozumienie i chyba taki duży, zdrowy rozsądek naszych instruktorów, przynajmniej większości z nich, no to od razu doszli do wniosku, że jeżeli przyjeżdżają żołnierze, którzy już się przewinęli chociażby parę tygodni przez front, albo są weteranami, no to przecież oni nie będą ich uczyć rozkładania kałacha, tak, i składania. Tylko będą ich uczyć rzeczy, które, co do których widzą, że tam mogą być luki albo mogą być wartościowe, tak? Więc to szkolenie w Polsce, pomijając pewne problemy, było dużo bardziej partnerskie i dużo bardziej traktowali nasi instruktorzy Ukraińców jako partnerów, niż wyglądało to szkolenie na Zachodzie, bo to szkolenie na Zachodzie to było, mam wrażenie, podszyte taką troszeczkę, nie chcę używać słowa arogancją, tak, ale takim, wiesz, traktowaniem, że szkolimy żołnierzy z byłej Republiki Radzieckiej i w ogóle, i wiesz, i ja próbuję to bardzo delikatnie naszkicować, tak, ale tu były takie dość duże problemy z tego, co ja słyszałem, to raz. Skandynawowie to jest też ciekawa, zupełnie inna sprawa, tak, ale oni wbrew pozorom mają bardzo ciekawe, bardzo realistyczne szkolenie i oni są, czasami daje się usłyszeć, jeżeli chodzi o program szkoleniowy, może niespecjalnie biorą udział w wojnach, to zupełnie inaczej do tego podchodzą. Nie, to nie dziwię się, że tam byli zadowoleni Ukraińcy. Natomiast wracając do tego, co mówiłeś, do pól minowych. Trzeba pamiętać o tym, że pola minowe są różne. Tak, ta taka szachownica z min ułożona co metr to jest bardzo rzadki przypadek. Pola minowe są stawiane, są wkopywane, są kładzione narzutowo. Natomiast problem polega na tym, że Rosjanie robią tak, że oni robią pole minowe, normalne, min przeciwpancernych, tych talerzy takich, tak, TM-57, TM-56 i tak dalej. I w międzyczasie własne pole minowe kładą narzutowo jeszcze pole z min przeciwpiechotnych. Czyli te takie zielone papugi, te takie motylki PFM-1 czy PFM-2, już nie pamiętam, skrzydełka. Jak nadepniesz, to ci urwie stopę. Nie zabije cię, ale ci urwie stopę, ponieważ generalnie miny się w tej chwili konstruuje tak, żeby nie zabijały żołnierza, który nadepnie. Bo zabity żołnierz jest bez sensu, on umrze. Natomiast jeżeli masz żołnierza, któremu urwało stopę, to musisz mu założyć stazę, musisz go ewakuować, musisz go obciążyć swój system ewakuacji szpitalny, a potem jeszcze masz inwalidę, który nie będzie w stanie zbyt dobrze pracować dla społeczeństwa. W związku z tym, no, bardzo brzydko to brzmi, ale miny przeciwpiechotne, pomijając skrajne przypadki, tak, te miny kierunkowego rażenia z odłamkami i tak dalej, używane często przez oddziały specjalne, gdzie celem jest ewidentnie zabicie kogoś w strefie śmierci, no to miny przeciwpiechotne konstruuje się tak, żeby były małe, lekkie, łatwo się je kładło narzutowo przede wszystkim, znaczy rozsypując nad jakimś terenem, no i żeby po prostu urywały stopę, tak, najlepiej. To jest optymalne działanie miny przeciwpiechotnej, tak. Przepraszam za cynizm, przepraszam za brutalność, ale tak to wygląda i to jest jeszcze... To jest jeszcze wynalazek sowiecki z lat zimnej wojny, tak, że oni sobie to przebadali i doszli do wniosku, że kompletnie bez sensu jest mina, która zabija żołnierza, nie? Że jakaś tam wyskakuje do góry, razi kulkami, były też takie, ale gdzieś tam w latach 60. 70. stwierdzili, że to jest kompletnie bez sensu, bo zabijesz żołnierza, super, ale jak mu urwie stopę, on jest tak samo nieprzydatny do walki, przeważnie, a bardziej obciąża po prostu system państwa, z którego pochodzi. Tak? I teraz... Pierwsza, najważniejsza sprawa jest taka, że na Zachodzie to byłaby przewaga w powietrzu. Ta przewaga w powietrzu byłaby na tyle duża, że lotnictwo by było w stanie razić artylerię rosyjską, która normalnie jest strzelana w pole minowe. Co więcej, nie byłoby możliwości takiej, że operowałyby 8 km za polem minowym śmigłowce szturmowe, bo one by pospadały, one byłyby postrącane. Więc głównym problemem byłyby sekcje z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, które by kryły te pole minowe, No i to wtedy robi się tak, że oczywiście pomijając fakt, że nasze własne śmigłowce szturmowe i samoloty wsparcia pola walki polują na takich cwaniaków, to przed polem minowym kładzie się zasłonę z dymów. Tak? Bardzo rzadko Ukraińcy używają amunicji dymnej, opartej o tam czerwony albo biały fosfor. Nie wiem, z czego to wynika. Rzadko widziałem filmy z tego użycia. Może z części będzie miał na pewno lepsze rozeznanie, ale ja rzadko widziałem użycie na materiałach. Normalnie jest tak, że kładzie się gęstą zasłonę dymną przed tym polem. Podjeżdżają pojazdy torujące i teraz robi się to zwykle tak, że podjeżdżają, Ukraińcy mają też te pojazdy, czyli pojazdy, które mają tak zwane ładunki wydłużone. Czyli wystrzeliwany jest taki 100-metrowej długości sznur, 5 lin, tam jest 1,5 tony materiału wybuchowego, to na odległości 100 metrów spada na pole minowe i następuje eksplozja, która czyści taką ścieżkę długą, mniej więcej 2 metry w prawo, 2 metry w lewo, tam 3 metry w prawo, 3 metry w lewo mniej więcej. I potem w to miejsce wjeżdża jeszcze pojazd torujący z lemieszami albo z takimi bijnikami, ale raczej z lemieszami, bo to jest szybszy, który jeszcze jak traktor wykopuje wszystko i odgarnia. Czyli dwukrotnie się trałuje dany pas. To jest długie, to jest mozolne. I teraz wygląda to normalnie tak, że możesz sobie te około 50 metrów wyczyścić, więc jeżeli pole minowe ma 200 metrów szerokości, te kilometrowe pola minowe to nie do końca jest prawda, zaraz ci powiem dlaczego. Taka gęsta grupa min to jest zwykle faktycznie, tu mieli rację instruktorzy zachodni, 50-200 metrów, max 400, ale to jest max. I odpalasz tyle ładunków wydłużonych, żeby powstała taka ścieżka i potem jeszcze wchodzą pojazdy torujące z lemieszami, które to zgarniają. I oczywiście dobrze jest tak, żeby co czwarty pojazd w plutonie, pluton, czyli cztery maszyny albo trzy, to w zależności od struktury, miał własne lemiesze, tak? Albo trały nakopowe, żeby jechał jako pierwszy i jeszcze trałował, wykopywał. I teraz tak, jeżeli chodzi o usuwanie min, problem jest jeden. Jeżeli pracuje artyleria rosyjska, jest gdziekolwiek systemy minowania, jak pojazdy wjeżdżają na pole, to Rosjanie narzutowo ponownie minują
tak,
to pole.
O to chodzi.
I tu jest duży problem, tak, bo co, przetrałowałeś, wyprztykałeś się już ze środków do rozminowywania z ładunków wydłużonych, a ktoś ci minuje to, co rozminowałeś, nie? To raz. Przy czym najgorsze jest to, że to zwykle jest minowanie minami piechotnymi, to nie muszą być miny przeciwpancerne. Nie? Chodzi o to, żeby załoga była pod pancerzem w puszce i żeby nie mogła się zdesantować, osłaniać pojazdów. Nie? To jest problem. I w przypadku Ukraińców, najgorsze jest to, że te pola minowe są pod ostrzałem ze śmigłowców szturmowych i to, które się trzymają poza zasięgiem obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, bo to jest też tragedia. Strzelana artyleria, szczerze, NATO by w tym momencie odpuszczało. Nie? To najpierw pozbawić musisz po prostu możliwości skutecznego krycia tego pola minowego ostrzałem i je pokonywać w międzyczasie. I wiesz, i na zdjęciach z rejonu natarcia 47 Brygady i filmach widać ślady użycia ładunków wydłużonych. Tam Ukraińcy mieli bardzo dużo pojazdów torujących, oni mieli je ponadetatowo. To nie jest tak, że oni mieli za mało, bo wiesz, u nas jest już dorabiana taka ideologia, że Ukraińcy mieli za mało środków torujących
nie.
I dlatego nie da... Nie, to nie jest prawda. Oni mieli dość środków torujących, nawet mieli więcej niż wynosi etat, niż powinien wynosić etat w tym wypadku. Co więcej, używali owe właściwie, tylko to, co nie zagrało, to to, że te pola minowe były pod ostrzałem. No i Rosjanie
dokładnie.
Też byli głupi i razili pojazdy torujące, tak? Te pojazdy, które po prostu wykonywały przejście w polach minowych. A co do szerokości pól minowych, wiesz, mamy pole minowe, mamy tak zwaną grupę min. Bardzo często te miny się stawia, zwłaszcza przeciwpancerne, w taki sposób, żeby cały czas te pojazdy musiały je torować, tak? Żeby to cały czas spowalniać natarcie. I w tym wypadku... To, co nie zagrało, tak sprowadzając to do najprostszej rzeczy, no to brak wsparcia z powietrza, bo gdyby tam było wsparcie z powietrza, wiesz, jeżeli w momencie, jak masz wsparcie z powietrza i masz dominację w powietrzu, to jak mają Rosjanie wkopany jakiś punkt oporu, jakiś OT, blok, coś w tym stylu, to ty się nawet z tego cieszysz, tak? Jeżeli tam jest 30 żołnierzy w kupie, bo jak w środek tego zrzucisz plutonówkę lotniczą, to masz z głowy, wiesz, parę plutonów, może pół kompanii, nie? To jest super, nie? To jak oni sobie robią punkty oporu z jakimś bunkrem, wiesz, jak było gdzieś w rejonie Bachmutu, czy drogi na Chromowe, to ty się nawet z tego cieszysz, bo przeleci twój samolot na 5 kilometrach, zrzuci w środek tego półtonówkę i masz po okopach i po ruskich. Idziesz naprzód, nie? A w momencie, jak nie masz tej przewagi w powietrzu, no to musisz to wykopać artylerią. Wykopywanie artylerią fortyfikacji polowych, jak pokazała już Wielka Wojna, czy Pierwsza Wojna Światowa, jest bardzo trudne, mało ekonomiczne, skomplikowane. Użycie amunicji precyzyjnej trochę poprawia ten stosunek, ale dalej no, wykopujesz te okopy tak, żeby pojedynczych żołnierzy z nich zabić dosłownie. I to albo wymaga kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy pocisków, to co robili Rosjanie na przykład pod Bachmutem.
Pod Bachmutem, tak.
No albo masz z tym problem, tak? I teraz ja bym osobiście praprzyczyny tego wszystkiego, co się dzieje, nawet nie szukał w wyszkoleniu Ukraińców, nawet bym nie szukał w minach jako takich, absolutnie nie szukałbym w środkach torujących, bo to jest nieprawda, bo Ukraińcy mieli więcej niż było potrzeba, tylko oni po prostu nie mieli przewagi w powietrzu. Tak. To jest, wiesz, to jest najprostsza sprawa. I druga rzecz, Ukraińcy do pewnego momentu bardzo dobrze dronami kompensowali sobie brak lotnictwa, czyli drony jako obserwacja, drony jako korygowanie ognia artylerii, no bo ogień artylerii jest skuteczny tylko wtedy, kiedy jest obserwowany i korygowany, nie? I wiesz, wszystko super, tylko Rosjanie się ogarnęli, jeżeli chodzi o zagłuszanie w Zaporożu. I ogarnęli się na tyle, że oni zostawili tylko dwa pasma. Pasmo, w którym latają Orlany i pasmo, w którym latają Lancety. Nic więcej, tylko cała reszta została zagłuszona. I teraz tak, Rosjanie już raz to próbowali zrobić pod Bachmutem z różnymi efektami. Jak masz zagłuszone wszystko w cholerę, a łączność obrońców, czyli Rosjan na przykład, jest po kablu, oni potrzebują w tym momencie łączności radiowej, oni się łączą po kablu i tyle. Nie? Pociągnęli kabel, pociągnęli kabel telefoniczny między poszczególnymi stanowiskami i wsio. I w tym momencie, wiesz, jest problem, ponieważ tak, albo musisz pojedyncze zagłuszarki wybijać artylerią, co robią Ukraińcy? Tylko to zajmuje czas i tych zagłuszarek jest dużo. Dwa, możesz spuścić ze smyczy żołnierzy sił specjalnych, ale jest ryzyko, że oni poniosą duże straty, niszcząc poszczególne zagłuszarki albo naprowadzając na nie artylerię korygowaną laserowo czy kierowaną laserowo. No i trzy, musisz jakoś zmienić swój sprzęt obserwacyjny, żeby on nie był podatny na zagłuszenie. Natomiast w momencie, w którym Rosjanie robią to, co robią, to ty musisz już zmienić nie software, tylko hardware, tak delikatnie rzecz biorąc, nie? I w tym momencie jest potworny problem, ponieważ Ukraińcy stracili sporą część tej przewagi, którą im dawało bardzo dużo cywilnych dronów, bo też żeby było jasne, żeby widzowie źle nie pomyśleli, mamy na przykład polskie drony FlyEye, one mogą latać kompletnie bez łączności, tak? Czyli on sobie lata po trasie i to nie po GPS, tylko po INS, czyli po nawigacji zliczeniowej, robi zdjęcia tego, czego ma robić, zdjęcia i nawet jeżeli zagłuszona jest łączność, to jak on wyleci ze strefy zagłuszeń, są te drony są o tyle fajne, że one potrafią uciekać te związki zagłuszeń. Czyli dron poznaje, że coś go opromieniowuje i to za mocno, to żeby się nie zesmażył, to on potrafi uciec do góry, na dół, bardzo fajna sprawa. No i jak on wróci po tej nawigacji zliczeniowej do danego punktu, gdzie odzyska łączność, to wysyła paczkę informacji tego, co nagrał, tak? Tylko że to zajmuje czas. A to, co jest najważniejsze, to żeby ten obraz był od razu korygowany, ogień artylerii był od razu korygowany, obserwowany był i korygowany. I w tym momencie tak, nie ma przewagi w powietrzu, Rosjanom udało się częściowo zneutralizować tą przewagę ukraińską wynikającą z używania tysięcy sztuk dronów, no i zrobił się bardzo poważny problem, tak. Poza tym to też zabrzmi, znaczy nie, to w sumie to mnie nie interesuje, jak to zabrzmi, ale taka jest prawda. Rosjanie w tej chwili przeprowadzają jedną ze swoich trzech najlepszych operacji w tej wojnie, jeżeli chodzi o dowodzenie i jeżeli chodzi o to, co robią. To jedną to było odwrót z Chersońskiego, bo możemy się śmiać z Rosjan, że w końcu uciekli za rzekę, ale oni przeprowadzili odwrót, odwrót zrobili wzorowo, naprawdę, przy minimalnych stratach własnych. No tak, i druga operacja, no i druga operacja, to bym powiedział, że pójście pod Kijów z północy, tak? I z południa jeszcze pokonanie, też zdobycie Chersonia, no ale te pierwszy tydzień wojny też bym uznał za jedną z lepszych rosyjskich operacji, bo ona była w wielu elementach nieprzygotowana, ale Rosjanie jednak no, pod ten Kijów doszli, tak? Jednak zajęli Cherson w wyniku no, pewnej bardzo dobrze zaplanowanej operacji. Natomiast to, co w tej chwili widzimy na Zaporożu, no to jest ich trzecia najlepsza operacja w tej wojnie i ona jest robiona w sposób bardzo dobry. I teraz mamy sytuację taką, że Ukraińcy starają się walczyć mniejszymi siłami, czyli z brygady wystawiają wzmocniony batalion, czyli takie półtora batalionu z pięciobatalionowej brygady. W miarę szybko, co kilka dni go rotują, żeby on nie zmęczyli się żołnierze, nie ponieśli za ciężkich strat. No i jest duża nadzieja, że jeżeli Rosjanie nie będą rotować w korytarzu zaporowskim swoich sił, a na razie nie chcą i nie mogą tego robić z różnych przyczyn, no to w końcu ta obrona zacznie pękać. No jeżeli zacznie pękać, no wtedy jest szansa, że siły ukraińskie odniosą jakiś większy sukces, tylko to wymęczenie obrony rosyjskiej to może zająć czas do połowy sierpnia. I nie jest jeszcze powiedziane, że nie nastąpi jakaś rotacja u Rosjan, ponieważ do tej pory w rejonie Kupiańska, właściwie Swatowe i na południe od Swatowego, nie Kupiańska, Swatowe i na południe od Swatowego, mieliśmy pierwszą gwardyjską pancerną rosyjską. To był bardzo silny związek odtwarzany, umieszczony w tym miejscu. Tam też jest dobra obrona Rosjan, trzeba przyznać. I to tak wisiało trochę jak taki miecz przy zgrupowaniu ukraińskim i to nie pozwalało na przykład Ukraińcom ruszyć bardzo dużej ilości sił, która była w rejonie Konstantynówki, Słowiańska, Kramatorska. I w tym momencie Rosjanie się zaangażowali trochę w zeszłym tygodniu na tym odcinku, tam na kierunku z Kremlin do Zarycznego, ale to wynikało z tego, że moim zdaniem z troszkę innych przyczyn. Natomiast w czym rzecz? Rosjanie nie chcieli i nie angażowali jakichkolwiek większych rezerw w korytarze zaporowskim i walczą tym, co mają. No i teraz pytanie, czy Ukraińcy zdołają te jednostki, którymi się bronią bardzo dobrze, Rosjanie na tyle wymęczyć, że one w końcu zaczną pękać? Tylko że pytanie brzmi tak, czy z kolei Ukraińcy nie za bardzo zamęczą własnych sił, próbując pokonać dobrze przygotowane umocnienia Rosjan, tak? Natomiast ogólnie uważam, że troszeczkę tutaj umyka sens, tak? Bo jeżeli sensem było przerwanie tego korytarza zaporowskiego, to jasne, natomiast w tym momencie, wiesz, jeżeli celem jest odniesienie jakichkolwiek sukcesu, żeby móc powiedzieć, że jednak był jakiś sukces, no to z punktu, wiesz, większego obrazka to niekoniecznie ma sens, nie?
Czyli jednym słowem można powiedzieć, że trochę, no, czy ja mam takie poczucie, że Ukraińcy robią dobrą minę do złej gry. To jest wszystko to, co powiedziałeś. Ja też Państwa przepraszam, jak tutaj będzie szum, ale żołnierze siedzą w pokoju obok, coś tam gadają cały czas, coś właśnie latają różnymi rzeczami, bo mają stream. I tutaj, gdzie ja jestem, to jest jeszcze możliwe. Ja wiem, że właśnie to, co powiedziałeś, na Zaporożu to jest mało możliwe. Wiem, jak żołnierze reagują na polskie flyaje. Już wielokrotnie dostawałem pytanie, jak to można kupić, jak to można sprowadzić. No a ja, no niestety,
to tutaj mogę
wzruszyć ramionami i powiedzieć, no trzeba mieć koncesję, chłopaki, i tego to ja nie kupię, nikt z moich znajomych też tego nie kupi, tak łatwo i wam tutaj nie dostarczy, musicie to przez górę załatwiać. No bo to rzeczywiście lata.
Flyaje są na tyle cenne, to przepraszam, że ci przerwę, ale flyaje są, znaczy wiesz, w ogóle skąd się bierze ten głód bezpilotowców po stronie Ukrainy? On się bierze z tego, że pomijając fakt, że to jest bardzo użyteczne narzędzie, na skali mikro, czyli plutonów kompanii na wagę złota, nie? Ale bezpilotowce wojskowe w miarę odporne na zagłuszenie, na przykład polskie flyaje, one są grupowane na poziomie brygad. Batalion ma figę z makiem. Może dostanie, przez kropywę dostanie informacje, może nie z flyaja, natomiast flyaje są tak cenne, że one są używane przez artylerię, przez specjalsów, one są używane do rażenia tak zwanych HVT, High Value Targets na zapleczu, czyli sztaby, artyleria, logistyka do rozpoznawania tego typu obiektów. W związku z tym, no niestety, zwykli żołnierze z batalionów, no to mogą sobie polizać przez szybkę takiego flyaja, tak? To jest po prostu ich marzenie. I raczej się to niestety nie zmieni, tak? Przy czym pocieszające jest to, że ten pas zagłuszeń taki bardzo mocny, on ma tylko 80 km długości, szerokości mniej więcej 20 km, bo więcej nie ma zagłuszarek, nawet u Rosjan. Licząc te wymiany, oni żeby tam stworzyć tak silne zagłuszenie, to ogołocili resztę frontu. Mhm. Natomiast jeżeli są grupy specjalne, na przykład ukraińskie, które przenikają w ten korytarz w różny sposób, po przeniknięciu na przykład odpalają bezpilotowce, to mają łączność. Bo nie ma zagłuszeń, więc to też nie jest takie, wiesz, zero-jedynkowe, ale tak.
No, to... no tak, no to utrudnia. To rzeczywiście jest coś takiego, że na Donbasie jest teraz lepiej, przynajmniej z tego, co słyszę, z lataniem teraz dronami, niż było choćby jeszcze w marcu czy kwietniu. Takimi zwykłymi, lżejszymi, małymi, cywilnymi. No bo
pościągali zagłuszarki na Zaporoże. Rosjanie ściągają, co się da, nie?
No ale zrobili coś takiego jak taki mur, to jest właśnie to, co powiedziałeś. Ja jak słucham tego, co mówią Ukraińcy, to ja mam takie poczucie, że to jest naprawdę no, takie karkołomne, jakby ten sukces, osiągnięcie tam sukcesu, no to jest przebijanie się przez pola minowe, jakieś, też słyszałem wiele bardzo ciekawych historii o tym, że nawet okopy były minowane, to znaczy, że nie wszystkie okopy udało się Rosjanom obsadzić, ale tam, gdzie się nie udało, to pozakładali miny, tak żeby po prostu żołnierze piechoty, którzy wejdą, czy grup szturmowych, którzy wejdą, trafili na miny w tych...
Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Problem z rozminowywaniem prowadzi też do tego, że w końcu atak jest możliwy przez takie wąskie pasy rozminowane. 2 metry, dosłownie. Dla pojazdów maks 4 metry. I teraz tak, tu nie jest się w stanie rozwinąć kompania do ataku, może pluto nawet nie jest się w stanie rozwinąć. Jeżeli chodzi, mówię o pojazdach, jeżeli chodzi o żołnierzy, to oni muszą się wąskim pasem po prostu rozminowanego terenu poruszać. I teraz każdy możliwy ostrzał artylerii, moździerzy, w ogóle broni wsparcia piechoty jest bardzo, bardzo ryzykowny. Tu może dojść do tego po prostu, że będą straty bardzo duże, bo ci żołnierze muszą zalec, nie mają jak uciec, znaleźć sobie schronienia, a dwa, jest potworny problem, żeby dotrzeć w ogóle do celu ataku, tak? Bo to musi być robione wąskimi ścieżkami rozminowanymi. No i problem polega na tym, że co ukraińscy saperzy rozminują te ścieżki, no to Rosjanie, o ile mają miny narzutowe, to próbują to narzutowo minować. I teraz to nie musi być jakieś gęste pole minowe, wystarczy, żeby znaleźli jedną wyrzutnię grada z minami narzutowymi i odpalili jeden pakiet z grata dosłownie na to rozminowane pole i żeby to sobie takim rzadkim deszczykiem min przeciwpiechotnych spadło. No i to nie ma znaczenia, czy to jest gęste pole minowe, czy to masz minę co 5 metrów kwadratowych, no ale masz problem, bo masz zaminowane pole i znowu ktoś to musi rozminować, tak? Więc z jednej strony jestem pełen podziwu dla Ukraińców, że oni kontynuują natarcie po pierwszych 5 dobach, bo tu już widać było, że nie będzie happy endu. A z drugiej strony no jest teraz ta próba wymęczenia obrony rosyjskiej. Może być jeszcze taka sytuacja, że ona zacznie pękać, tak? Więc no zobaczymy, tak? Natomiast też się u nas mówi tak często, a ukraińskie dowództwo wie najlepiej, co robi i tak dalej. Kurczę, szczerze, po Sewierodoniecku, po tym
Bachmucie,
w Soledarze, w Bachmucie, niepopularna u nas opinia, prawda?
Nie. Bardzo.
No właśnie. Tak.
Powiem ci, to co mówisz teraz, ja to też często mówię, to co mówi Konrad Muzyka, to jest w Polsce totalnie niepopularne, ale niestety tak. Ja mam taką opinię, nie wiem czy mnie za to nie wyrzucą w końcu z tej Ukrainy, ale że najsłabszym elementem ukraińskiej armii jest dowództwo, to najwyższe. Niestety. Przepraszam.
Na pewno nie boi się okupywać zwycięstw krwią własnych żołnierzy, to trzeba przyznać. Natomiast wiesz, patrząc po tym, co się wyrabiało w Sewierodoniecku, patrząc po tym, co się wyrabiało w Soledarze, co się wyrabiało w Bachmucie, no są granice, kiedy poświęceniem i bohaterstwem własnych żołnierzy i daniną krwi można trzymać punkty, które powinny być odpuszczone wcześniej, tak? Bo to wiesz... Ja rozumiem, że optyka jest zupełnie inna sztabów, że mają dostęp do informacji, do których absolutnie cywil taki jak ja nie ma dostępu, czy nie mają żołnierza na polu walki. To bez dwóch zdań, tak? Natomiast no, jest szereg sytuacji, w których troszeczkę trudno sobie to jakoś zracjonalizować, tak? I to wiesz, Sewierodoniec, Soledar, Bachmut, parę jeszcze innych byśmy znaleźli, gdyby poszukać, tak? Więc tu jest szereg bardzo poważnych pytań, tak?
Tak, no ale to może...
Ale jak u nas powiesz oczywiście, to wiesz, ubiorą cię w unuce, nie?
Tak, oczywiście. Natomiast wiesz, to też jest takie pytanie, na ile to jest kwestia tego, że armia się bardzo szybko zmodernizowała, dowódcy batalionów często to są świezi ludzie, którzy albo mają doświadczenie jeszcze z ATO, ale też chodzi o to, że to są młodzi ludzie i oni nie mają tego, ja tyle razy tutaj słyszałem o sowieckim mentalitecie, który jest, że ktoś, kto służył w wojsku w trakcie Związku Sowieckiego, to jednak ma jakieś pewne naleciałości. No nie wszyscy oczywiście tacy są, też jakby mówię, tak jak powiedziałeś, nie wiemy wszystkiego, natomiast ja mówię, jakie teraz czuję nastroje niektóre i te nastroje są gorsze na pewno niż były wcześniej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie chce walczyć. Oni chcą walczyć, tylko oni chcą mieć poczucie, że te walki, które prowadzą i to wszystko, to do czegoś zmierza, że to ma nie tylko sens walczę za Ukrainę, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jak się rozmawia z żołnierzami. Wczoraj miałem taką rozmowę z jednym z żołnierzy i zapytałem go, po co on walczy o Donbas, jak on jest z Lwowa? On mówi, no bo walczę za Ukrainę, a Donbas to Ukraina. I tutaj nie było żadnej dyskusji. Natomiast i to dalej jest. Natomiast jest dużo pytań właśnie takich, po co w taki sposób, dlaczego nie gdzieś indziej, czy to nie jest polityczne czasami. Ci ludzie też nie są głupi, którzy walczą i oni widzą pewne rzeczy i oni zadają sobie takie pytania, no co nie zmienia faktu, że wykonują rozkazy jak na razie i to widzimy. Ale zacząłeś mówić o czymś, co mnie bardzo zaciekawiło. Operacja najlepiej przeprowadzona, jedna z najlepiej przeprowadzonych operacji rosyjskich. No właśnie. Czy nie masz takiego wrażenia, że Rosjanie wyciągnęli wnioski? Coś tam się pozmieniało. Jestem ciekawy, jak myślisz, dlaczego to się tak stało? Czy tam rzeczywiście ktoś naprawił błędy dowódcze? No bo ja mam wrażenie, jak tutaj obserwuję...
Wynika. Mateusz, prosta, zwykła eugenika. Debile masowo pomarli od hajmarsów, od snajperów i wiesz, oczywiście dalej mamy, wiesz, przykłady dowódców, którzy byli tam w jakiś sposób zblatowani z ekipą od Putina i nie tylko. Ale wiesz, ale charakterystyką konfliktu, które toczy Rosja, wcześniej toczył Związek Radziecki, jest to, że nawet jak na początku to była groteska i nieudolność, to po pewnym czasie ta krzywa uczenia była bardzo wysoka. I ona generalnie wynikała z tego, że kompletni kretyni albo ginęli, albo byli odsuwani jednak od dowodzenia i nawet, żeby nie robić sobie problemów, powiedzmy, propagandowych, to oni byli gdzieś wypychani na tyły, byli wypychani czasami w absolutnie fatalne, jeszcze gorsze miejsca, czyli na przykład piony szkolenia, ale powiedzmy tych kompletnych nieudaczników wyciągano, tak? I oni byli często zastępowani gośćmi na zasadzie, jak mu się uda, to będzie okej. I często się okazało, że ktoś nie wiedział, że się nie da i mu się udawało. Albo po prostu młodzi, wiesz, w każdej armii są młodzi, ambitni oficerowie, którzy chcą pokazać, że oni potrafią, tak, że oni są lepsi od tych, że mieli blokowane awanse, że oni po prostu umieją. I tutaj troszeczkę jest tego ogarnięcia się u Rosjan, ponieważ oni poprawili sobie logistykę, tą logistykę rozproszyli, tak, ta logistyka działa dużo paradoksalnie wolniej i dużo gorzej niż działała kiedyś, bo kiedyś to było tak, że Rosjanie koleją dowozili coś do jednego dużego składu, który był relatywnie blisko frontu i potem z tego dużego składu relatywnie blisko frontu rozwozili logistyką już bardzo blisko umieszczoną tego frontu do jednostek. No i wszystko fajnie działało mniej więcej do lipca, sierpnia zeszłego roku, gdzie się okazało, że te składy to mogą brwać hajmarsami, nie? No tak. I Rosjanie musieli bardzo mocno przemodelować tą logistykę. No teraz wygląda tak, że mają dużo małych składów, ale to, co ich wykańcza, to brak takiego wynalazku jak paleciak i wózek widłowy i HDS. To jest święta trójca po prostu logistyki w NATO. Nie ma HDS-ów, generalnie mała paletyzacja, mała konteneryzacja, HDS-y, czyli systemy samozaładowcze samochodowe. Hydrauliczny dźwig samochodowy, no i nie ma wózków widłowych, więc oni kupę rzeczy robią ręcznie, co jest nieefektywne, co jest powolne, ale dzięki temu no ta logistyka rosyjska jest wolniejsza, wolniej przychodzą uzupełnienia, wolniej to wszystko się dzieje, no ale jest bardziej odporna na porażenie zaplecza. Kolejna sprawa, która też jest dość istotna, o której też zapomniałem powiedzieć, to Mateusz, jednak Rosjanie są do pewnego stopnia w stanie zagłuszać Starlinka i naprowadzanie GMLRS-ów i Excaliburów. Ono nie likwiduje całkowicie skuteczności ognia, tylko jeżeli coś ci upadnie 15 metrów od pojazdu opancerzonego, a 5 to jest już gigantyczna różnica, czy ten pojazd opancerzony przeżyje, czy nie. Bo w przypadku żołnierza na polu walki, jakiś beczek z paliwem, czegoś w tym stylu, to zasadniczo nie ma różnicy, nie? Będzie mielonka. Natomiast w przypadku celów opancerzonych albo żołnierzy w okopie na przykład, tak, albo prawidłowo przygotowanych w fortyfikacjach polowych, no to czy coś upadnie ci 5 metrów od okopu, czy 15, to jest często ta różnica między życiem i śmiercią. I niestety, ale Rosjanie pokazali, że są w stanie zagłuszać systemy, co do których do niedawna niektórzy twierdzili, że są niezagłuszalne. Nie? Excalibur, GMLRS, Starlinka. Znaczy Starlinka to już byli w stanie w Bachmucie zagłuszać, nie? Ale to tak. to powiedzmy, no, że to... Tak. No. Natomiast no, mają system Murmańsk, mają parę innych systemów, które są w stanie no, niestety tego typu rzeczy robić. Wiesz, i kombinacja tych wszystkich czynników, przy czym dochodzi do tego jeszcze lotnictwo rosyjskie, które używa bomb szybujących, coś, co wygląda jak wyspawane po prostu przez kowala w garażu, naprawdę. No ale lata, jeżeli coś lata i potrafi ci polecieć na 30 km i spaść mniej więcej tam, gdzie ma spaść, no to jest problem, tak? I niestety Rosjanie jeszcze przed ofensywą ukraińską zaczęli razić logistykę ukraińską, tak? Mieli parę niestety takich dobrych, udanych strzałów Rosjanie, gdzie walnęli w magazyny szczebla brygady, gdzie było trochę cennych rzeczy, bo ta logistyka ukraińska jest inna. Z tego co pamiętam, tam jest 2-2-4, nie? Czyli masz 2 dni w batalionie zapasu, 2 dni w brygadzie, i potem masz chyba już 4 dni, musisz sobie kolejne ściągać ze szczebli wyżej, to musiałbym sprawdzić, ale efekt jest taki, że no, mimo że te Ukraińcy mają te brygady całkiem duże, autonomiczne, te bataliony też są w stanie faktycznie dobrze działać, no to każda ofensywa wymaga milionów naboi, milionów litrów paliwa, racji żywnościowych, to trzeba ściągnąć. Jeżeli nie masz, logistyka decyduje, dowodzenie i logistyka decyduje o wszystkim, tak? Jeżeli nie masz materiałów do prowadzenia wojny, na przykład amunicję artyleryjską, to nie jesteś w stanie tego robić. I wiesz, i kombinacja tych wszystkich czynników powoduje, że no, ta obrona rosyjska no, jest dobrze prowadzona, tak? I w tym momencie, no niestety, ale Ukraińcy mają do czynienia z jakościowo zupełnie innym przeciwnikiem niż mieli w zeszłym roku. Chociaż w zeszłym roku, na przykład w Chersońskim, obrona rosyjska przez jednostki WDW też nie była źle prowadzona. Tam też Ukraińcy ponosili ciężkie straty. U nas to się propagandowo oczywiście wtedy maskowało i mówiło, że tam nie, że to była ofensywa, potem, że jej nie było, a że to nie tak, że oni mieli naraz na dwóch końcach naciskać. No prawda jest taka, że na początku w Chersońskim Ukraińcy ponieśli bardzo poważne straty, bo tam ta defensywa rosyjska była nieźle przygotowana, no ale finalnie Rosjanie musieli opuścić Chersońszczyznę, no to wiadomo, że odtrąbiono sukces. Natomiast teraz, wiesz, ciężko przewidzieć, jak się to zakończy. Tak, bo może być jeszcze taka sytuacja, że ta obrona rosyjska zacznie pękać, zacznie się sypać i faktycznie Ukraińcy odniosą jakiś sukces, nawet być może bardzo wymierny, zobaczymy. Mhm. Natomiast może być taka sytuacja, że nie będzie happy endu, tak, i jakoś będą musieli Ukraińcy to sprzedać własnemu społeczeństwu i jakoś będą musieli to sprzedać własnym żołnierzom, sprzedać, w tym sensie wytłumaczyć, no bo na razie umów, powiedzmy enigmatycznie, że wysiłek jest spory, straty są odczuwalne, sukcesy są bardzo skromne, tak.
No tak, ale z czego to też wynika? Znaczy, bo już ustaliliśmy, że się jakoś poprawiła Rosja, no ale kto za to odpowiada? Czy tam uważasz, że pojawił się jakiś dowódca, który to zmienił, czy to po prostu poszło trochę tym system. Trybem właśnie takiego doboru materialnego, że tak powiem? System?
Wiesz co, system zaczyna działać u Rosjan, tak? Czyli wiesz, poprawiło się szkolenie, wszyscy się śmiali z tych mobików mobilizowanych rosyjskich, którzy wiesz, zamarzali z zimna po prostu, w hipotermię wpadali, w łeb sobie strzelali, bo tak mieli dość, wiesz, w okopach. Wiesz, głodni, może nie zawszeni, ale głodni, wiesz, wychudzeni, wymęczeni, natomiast no to się zmieniło, tak? Zmieniło się o tyle, że Rosjanie jednak zaczynają mobilizowanych rezerwistów szkolić lepiej niż szkolili. Te pułki, zapasowe pułki mobilizowane są szkolone coraz lepiej. Rosjanie jednak rozkręcają produkcję wojenną sprzętu. To jest dla mnie takie bardzo niebezpieczne memento na przyszły rok, bo coraz bardziej dochodzę do wniosku, że o wyniku tej wojny zadecyduje stan rosyjskiej gospodarki, a nie to, co się będzie działo na linii frontu, ponieważ no widać wyraźnie, że Rosjanie są w stanie przysyłać duże uzupełnienia. Teraz oczywiście Ukraińcy bardzo dużo sprzętu dostają z Zachodu, dostają więcej niż tracą, natomiast ja mówię od początku tego roku, że już widać ścianę tych dostaw zachodnich i ta ściana będzie w przyszłym roku, bo nie będzie pewnych grup sprzętu do podarowania Ukraińcom w przyszłym roku, po prostu, one się skończą. I pytanie, co wtedy nastąpi, tak? Bo jeżeli Ukraińcy nie będą ponosić poważnych strat w tym roku, to nie będzie źle, nie? Natomiast gdyby ponieśli naprawdę odczuwalne straty w tym roku, to będzie problem z uzupełnieniem tego. A Rosjanie sobie powolutku tą produkcję zwiększają, niestety obchodząc embargo. Coraz lepiej szkolą żołnierzy. Na szczęście u nich dalej jest ten czynnik X. To jest ta głupota rosyjska, po prostu niesamowita. Ja to nazywam czynnikiem X, bo wiesz, z jednej strony masz dowódcę, który potrafi, nie wiem, na przykład przypilnować, wziąć za szarż żołnierzy i przypilnować po prostu, żeby były okopy przygotowane, żeby załatwić im logistykę ze strony rosyjskiej. Masz pułkownika, który ogarnia swój pułk, a z drugiej strony masz w jednostce obok masz pułkownika, który ma wszystko gdzieś, żołnierze używają prywatnych telefonów na polu walki, nie wykonują prawidłowo okopów, nie maskują tego i potem są po prostu orani ukraińską artylerią, tak? I wiesz, ta sama armia, czasami jest to w ramach tej samej wielkiej jednostki, czyli dywizji, ba, albo brygady i masz, wiesz, i szczebel niżej masz zupełnie dwa rodzaje dowodzenia. Jednemu się chce, a drugi ma to gdzieś, nie? I wiesz, i to jest ten czynnik X, który dla mnie jest po prostu czymś, co jest, wymyka się jakiejkolwiek racjonalnej ocenie, tak? Bo możesz, wiesz, szacować ilość pojazdów, uzupełnienia, logistykę sobie policzyć, możesz kupić zdjęcia satelitarne, pozliczać sobie z tych zdjęć, co się da, tak? Jasne. Tylko w ogóle to, czego nie zliczysz, to nie zliczysz morale na polu walki żołnierzy, nie zliczysz tego, że jeden dowódca będzie kompletnym kretynem, a drugi będzie dobrym dowódcą, tak? Bo oczywiście, jeżeli wiesz, jaka jednostka walczy, możesz spróbować się dowiedzieć, kto nią dowodzi, jakim był dowódcą na poprzednich stanowiskach, tak? Możesz z tego wysnuć wnioski, ale generalnie ten czynnik X rosyjski to jest dalej coś, co jest bardzo umykające się jakiejś racjonalnej ocenie, dlatego tak bardzo mnie ucieszył ten niedoszły pucz, tak, który tam firmował Prigozhin, bo miałem nadzieję, że to jest początek naprawdę jakiegoś solidnego bałaganu u Rosjan i wtedy by doszło do przyspieszonej erozji armii rosyjskiej. Tak? I to by było coś niesamowicie pomyślnego dla Ukraińców i bardzo dobrego, gdyby Rosjanie sami z sobą zaczęli walczyć, bo to by mogło faktycznie się przełożyć na jakieś znaczące sukcesy ukraińskie. Tak?
No i właśnie, przechodzimy do Rosji, to już tak na koniec. Chciałem cię zapytać, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o takie plany i możliwości Rosjan, bo u Ukraińców wiemy, o co oni walczą, do czego oni chcą dojść. Oni chcą wyzwolić swoje terytoria. Tak przynajmniej mówią oficjalnie, że chcą wyzwolić wszystkie. Oczywiście pewnie chcą wyzwolić tyle, ile będą mogli do właśnie jakiegoś, no już proszę Państwa, też trzeba to powiedzieć, pewnie jakieś zawieszenie broni kiedyś będzie musiało być, no bo ta wojna nie będzie trwała w nieskończoność. Natomiast o co walczą Rosjanie? Czy oni mają jakiś taki, jakąś datę, jakąś, coś, jakąś perspektywę, do której oni chcą dążyć? Bo widzimy na przykład teraz ostrzały Odessy, zniszczenie, wspominałeś o tym, że obrona przeciwlotnicza ukraińska tutaj niestety nie była w stanie pewnych rzeczy nadrobić pod Odessą. No i 60 tysięcy ton zboża zniszczone w jednym nalocie, to są już oficjalne informacje, a może tego było więcej. 3 noce pod rząd Odessa ostrzeliwana, porty ostrzeliwane, ostrzeliwany Czarnomorsk obok Odessy, drugi port. Ewidentnie Rosjanie chcą tutaj kwestię zboża już całkowicie zakończyć. No ale nie tylko, wydaje się, że cały czas chcą jednak niszczyć tą ekonomię ukraińską. Oni grają na to, że wyniszczą Ukrainę właśnie ekonomicznie, gospodarczo, czy oni mają jakąś perspektywę, wiesz, jakąś datę, coś się może wydarzyć na świecie, za granicą? Jak ty to oceniasz?
Znasz to rosyjskie powiedzenie, że albo będziesz moja, albo niczyja. I w tym momencie to jest dokładnie to samo podejście Rosjan do Ukrainy. Uznali, że jeżeli Ukraina nie będzie ich, nie będzie pod ich butem, nie będzie częściowo inkorporowana w jakiś Związek Radziecki 2.0, to zostanie na tyle osłabiona i zniszczona gospodarczo i demograficznie, żeby po pierwsze była polem łatwiejszej agresji w przyszłości, a po drugie, żeby była słabym krajem, który będzie musiał być albo całkowicie podporządkowany Zachodowi, albo Wschodowi, żeby nie był podmiotowy, nie był samodzielny, niezależny. I mam wrażenie, że to, na co w tej chwili grają Rosjanie, to jest wyniszczenie maksymalne Ukrainy, to jest maksymalne osłabienie jej gospodarki i przede wszystkim spowodowanie eksodusu ludności cywilnej. Ponieważ no, 3 miliony rosyjskich Ukraińców uciekło do Rosji. To są ludzie, za którymi chyba nawet na Ukrainie nikt specjalnie nie płacze, tak? Bo optyka jest taka, że skoro to byli Ruscy, to niech sobie jadą do Rosji. Natomiast no, między 5 a 7 milionów Ukraińców wyemigrowało na Zachód. Dane są trochę rozbieżne, tak? Czy to będzie 5 czy 7 milionów, to dodając tych pozostałych rosyjskich Ukraińców, powiedzmy, no to mówimy, że z Ukrainy ubyło od 7 mniej więcej, 8 tam do 10 milionów ludzi. To jest bardzo dużo. To jest potworny cios dla gospodarki ukraińskiej, dla demografii. Tutaj już chyba nikt nie liczy na jakiś happy end. To jest pierwszy duży problem. Drugi problem no, to jest po prostu zrujnowana gospodarka, infrastruktura. I teraz ja mam wrażenie, że Rosjanie doszli do wniosku, że jeżeli nie są w stanie odnieść jakiegoś znaczącego sukcesu na polu walki, moim zdaniem nie są obecnie w stanie. Bo te siły są za bardzo wyrównane dla nich, tak? Mają przewagę oczywiście bezwzględną we flocie wojennej, mają przewagę w lotnictwie, w powietrzu bezwzględną, natomiast na szczęście ta ukraińska obrona przeciwlotnicza na tyle funkcjonuje, że nie są w stanie Rosjanie robić, nie są w stanie za bardzo wykorzystać faktu, że dominują w powietrzu, tak? Bezwzględnie w walkach powietrze-powietrze. Mam wrażenie, że optyka rosyjska jest taka, żeby ten konflikt przeciągnąć tak długo, na ile pozwoli stan gospodarki rosyjskiej, i prowadzić ten konflikt z obecną intensywnością, ponieważ im dłużej on będzie trwał, im większe będzie zniszczenie Ukrainy, im większe będzie zmęczenie partnerów zachodnich, tym większa jest szansa, że tak, Joe Biden umrze, no bo to już wiesz, no dobrze mu życzę, ale ma swoje lata, tak, i wiadomo, że ta jego przyszła kadencja będzie bardzo skomplikowana, chociażby ze względu na wiek Joe Bidena. Wiadomo, że na Zachodzie będzie szereg wyborów, do których mogą dojść do głosu znowu partie, które będą mniej chętnie wspierały Ukrainę i ukraiński wysiłek wojenny. Na Zachodzie może nastąpić zmęczenie, wypalenie tego tematu, co też widzimy w Polsce, tak? Bo ten taki, wiesz, ogólnopolski zryw, hura optymizm, pomoc Ukraińcom, to obecnie można powiedzieć, że to jest taka stagnacja, taka, jakby się ten temat trochę, przepraszam za wyrażenie, przejadł w Polsce, tak? Czyli została ta niewielka grupka, która naprawdę wspiera Ukraińców i im kibicuje, pomaga im z przyczyn oczywistych, Natomiast reszta społeczeństwa no, przywykła do tego, że jest wojna, tak? I jest testem i na Zachodzie, i to jest u nas, w kraju, który graniczy z Ukrainą, gdzie jednak Ukraińcy to są ludzie, którzy są dla Polaków bliscy jednak kulturowo, językowo. Nie ma problemu, żeby ktoś z Ukrainy przyjechał do Polski i po krótkim czasie się naturalizował, tak? No, tak samo trzeba powiedzieć, pojechał na Ukrainę czy Ukraińc do Polski, to po iluś latach nie odróżnisz, tak? Na Zachodzie tak łatwo to nie wygląda. I jednak ten temat jest już w Polsce troszeczkę wypalony, jeżeli chodzi o popularność, jeżeli chodzi o taki zryw. I na to też liczą Rosjanie. I w tym momencie mam wrażenie, że optyka rosyjska jest taka, że im dłużej, o ile im ta gospodarka wydoli, oczywiście, ale to już musi być ktoś, kto się zna na ekonomii, ja się nie znam na ekonomii, mówię od razu, nie podejmuje się tego ocenić w ogóle, ale mam wrażenie, że Rosjanie doszli do wniosku, że jeżeli ich gospodarka wytrzyma, to oni tą wojnę z obecnym poziomem intensywności spróbują przetrzymać, przedłużyć jeszcze na przyszły rok, ponieważ im dalej ta wojna, dłużej ta wojna będzie trwać, tym gorzej będzie z dostępnością pewnych rodzajów uzbrojenia dla Ukrainy, tym większa szansa, że coś się zacznie zmieniać w polityce międzynarodowej, no i tym bardziej Ukraina będzie wyczerpana demograficznie, tak? Ja myślę, że to jest obecna optyka rosyjska i to jest, no i oczywiście im dłużej będzie ta wojna trwała, tym większa jest szansa, że dla Rosjan będą lepsze warunki rozejmu albo pokoju, tak? Czyli że być może będzie musiało dojść do jakiejś formy, no, czegoś za coś, tak? I w tym momencie, i tutaj też bym muszę niestety z dużą dozą cynizmu stwierdzić, że Ukraińcy mogą powiedzieć, że oni nie oddadzą ani pięści ziemi, niczego, natomiast prawda jest taka, że bez dostaw amunicji i paliwa z Zachodu Ukraina w ciągu kwartału nie będzie w stanie kontynuować walki, bez dostaw części zamiennych, amunicji, paliwa i wszyscy o tym świetnie wiedzą. I tak naprawdę klucz do pokoju leży nie w Kijowie, tylko leży w Waszyngtonie, w kolejnych podpisywanych po prostu dostawach uzbrojenia, części zamiennych i amunicji. I wszyscy o tym świetnie wiedzą. Myślę, że na czele z Zełenskim. Więc i wiedzą to też świetnie na Kremlu, tak? Więc prawdopodobnie optyka rosyjska to jest przeczekanie, bo Rosjanie wiedzą, że w przyszłym roku pozycja negocjacyjna Ukrainy, mimo tego, że wygrywają ten konflikt na polu walki, może być dużo słabsza niż jest teraz. Zmęczenie na Zachodzie może być większe. Efekt jest taki, że Rosja strategicznie tę wojnę już przegrała i tak ją przegra, tak? Ale ta porażka może być mniej dotkliwa niż byłaby, gdyby w tym roku doszło na przykład do zawarcia rozejmu.
Mogliby to wtedy przedstawić też, że wojna dalej trwa, że wojna z NATO, to wszystko, co robią, starają się już w propagandzie swojej przedstawić, że to wojna z wielkim przeciwnikiem, że to nie tylko Ukraińcy. Tak. Miałem możliwość słuchać wczoraj o jeńcach, którzy zostali wzięci do niewoli, kolejnych, dwóch zeków, dwóch mobilizowanych i oni byli po pierwsze zaskoczeni, że przeżyli, po drugie, że dostali jeść, po trzecie, że nikt ich nie torturował, nie bił, a po czwarte, że nie ma tutaj Polaków, NATO i że są sami Ukraińcy. Sami o tym mówili, czyli jakby ta propaganda niestety w Rosji działa. To już tak na koniec, ale uważasz, że gdyby doszło do zawieszenia broni, to niestety do tego konfliktu może wrócić po jakimś czasie, że Rosja może chcieć zrobić takie zawieszenie broni, żeby znów uderzyć?
Z czysto militarnego punktu widzenia Rosjanom powrót do potencjału sprzed konfliktu zajmie czas do mniej więcej 2030, takie 7 lat. Żeby odtworzyć sprzęt. Oczywiście pytanie, na ile jakieś embargo na zaawansowane technologie by ich tłamsiło, tak? To jest kluczowe pytanie, bo jeżeli, nie wiem, nawet doszłoby do zawieszenia broni, ale to embargo byłoby bardzo ściśle trzymane, zwłaszcza na maszyny, oprzyrządowanie, CNC, frezarki i nie tylko. Generalnie z linie technologiczne do fabryk, no to może trochę by im to zajęło więcej czasu, tak? Ale tak 7 lat trzeba liczyć, żeby Rosjanie odzyskali ten potencjał, który mieli przed rozpoczęciem wojny. Oczywiście tego sprzętu, który stracili, to już nie będzie, tak? Zapasów mobilizacyjnych, ale oni sobie tą armię przeorganizują. I teraz kluczowe jest pytanie, Mateuszu, na ile Ukraińcy zdołają zbudować silną armię po wojnie? Ponieważ silna armia to jest armia, która bardzo mocno łupie gospodarkę. To jest segment państwa niezbędny, ale segment, który jest konsumentem, a niczego nie produkuje. I teraz, jeżeli Ukraińcy będą mieli nawet po wojnie silną armię, jeżeli będą mieli na przykład nowoczesne samoloty z krajów NATO, jeżeli ta obrona przeciwlotnicza będzie w miarę nowoczesna, to i przede wszystkim będą jakieś gwarancje natowskie dla Ukrainy, ale takie realne, nie to, co padło w Wilnie, tylko coś realnego, tak? To myślę, że Ukraina mogłaby w miarę spokojnie spać. Natomiast przy tym stanie gospodarki, wiesz, to Pytanie jest, czy my będziemy w stanie mieć silną armię, gdzie mamy naprawdę niezłą gospodarkę jako Polska, wbrew pozorom, i naprawdę dużo się dzieje u nas w Wojsku Polskim. To wiesz, to pytanie, czy my jesteśmy w stanie do 2030 roku ogarnąć swoje siły zbrojne, mimo że wydajemy naprawdę rekordowo dużo na zbrojenia i naprawdę jest bardzo dużo pozytywnych zmian w siłach zbrojnych RP przez ostatnie kilka lat. To są pozytywne zmiany. Ja bardzo nie lubię takiej polsko-polskiej nawalanki politycznej. Tak oceniając pewne suche parametry, gigantyczne zmiany na plus w siłach zbrojnych RP. Naprawdę. Nie? Tylko, że to nie wiązałbym tego z jedną czy drugą opcją polityczną, tylko z tym, że przyszli Amerykanie, potrząsnęli, wiesz, wake up, nie? Musicie się w końcu ogarnąć, bo tu nie jest fajnie. I się zaczęło u nas zmieniać dość mocno. Natomiast w przypadku Ukrainy, czy będzie ich stać, żeby utrzymać armię, która będzie na odpowiednio wysokim stopniu odstraszać Rosjan? Nie wiem. Wiesz, to jest bardzo ciężkie pytanie i troszeczkę, wiesz, próba prorokowania tego, co się wydarzy w okolicy 2030 roku, to jest, wiesz, wyciągasz szklaną kulę i sobie wróżysz, nie? Ja tego nie lubię. Wiem na pewno to, że Rosjanom uda się powrócić do potencjału, który mieli przed wojną i zajmie im to czas do końca dekady, tak? Przy czym ta produkcja przemysłowa, mimo embarga, jest u nich dużo większa niż na przykład ja prognozowałem jeszcze rok temu. To się otwarcie przyznaję do błędu, uważałem, że będą dużo mniej w stanie produkować. Mimo embarga są w stanie produkować dużo więcej niż się wydawało. Mimo, że czasami jest to sprzęt prostszy, że czasami ten sprzęt nie ma pewnych rzeczy, ale niestety pewne łańcuchy dostaw udało im się utrzymać albo przekierować tak, że to wygląda sensownie. Ukraina w tej chwili ma sprzęt na kredyt albo podarowany przez bardzo wiele krajów NATO. Wojsko Polskie dało Ukraińcom mniej więcej 30% swojego potencjału wojsk lądowych. 1/3 daliśmy Ukraińcom. Wiesz, to też mało się o tym mówi, no bo u nas jest taka optyka wojska, że tak trochę nie za dobrze o tym gadać i w ogóle politycy też się boją, ale my, słuchaj, daliśmy Ukraińcom 300 czołgów ponad. To jest, wiesz, to jest ponad 1/3 czołgów, które mieliśmy. Daliśmy kilkaset bojowych wozów piechoty, oficjalnie mniej, nieoficjalnie więcej. Wiesz, kraby, które kupili Ukraińcy, te wszystkie kraby poszły z zapasów Wojska Polskiego i teraz my produkujemy kraby, które niby Ukraina sobie kupiła i zamówiła, bo my daliśmy od razu Ukraińcom te kraby, wiesz, z naszych zapasów, ze stanu Wojska Polskiego, a teraz za tą kasę, którą Ukraina dostała z Unii, to my produkujemy te wozy, żeby uzupełnić to, co dostali Ukraińcy. Ale wiesz, jeżeli mieliśmy 96 krabów, a Ukraińcom daliśmy 72, no to jaki to jest procent, nie? Tak samo inne systemy artyleryjskie, tak samo zestawy przeciwlotnicze. Owszem, możemy mówić, że to były przestarzałe zestawy przeciwlotnicze, ale one dla Ukraińców są na wagę złota. Jeżeli, wiesz, dajemy 60% polskiej obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych, czyli te wszystkie dochodzie zestawy Newa, KUB, OSA, to dla nas jest to bardzo dużo, nie? I teraz, wiesz, no, ja by nie patrzeć, jest to, no, trudne, tak?
Mimo wszystko chodzi o to, na ile to nie może się skończyć tak, znaczy obawiam się, że to się może tak skończyć, że to, co teraz się dzieje, tego się już nie musimy obawiać, no bo no, coś się może wydarzyć negatywnego na Ukrainie, ale jednak jakby na to spojrzeć szeroko.
Gorzej
no to...
nie będzie. Najgorsze minęło w zeszłym roku.
No też mi się tak wydaje. Natomiast to zobaczmy,
tutaj... Wróćmy trochę do optymizmu, bo wiesz, najgorsze już się zadziało, tak? Czyli nagła agresja na Ukrainę, która w ramach tej operacji specjalnej, no bo Rosjanie mieli taki pomysł, że na Ukrainie wybuchnie pucz albo zamach stanu, ja tak podejrzewam, tak? Bo to jest jedyna sensowna hipoteza, która by wytłumaczyła po prostu ten kształt operacji, bo tu wiesz, ja to powtarzam od zeszłego roku, opcje są dwie. Pierwsza, Rosjanie to kompletni kretyni, ale to tak nie do końca jest, znaczy czynnik X, ale bez przesady. No albo tam na Ukrainie miało się zadziać coś dziwnego, zamach stanu, pucz, może miało być coś, o czym nie wiemy, tak? No i niestety ta część z tej zdrady była bardzo wyraźna w szeregach ukraińskich, no bo na południu i na północy doszli Rosjanie tak daleko, tylko i wyłącznie dzięki zdradzie w szeregach ukraińskich, tak? Natomiast najgorsze jest za nami i to bez dwóch zdań. I trzeba pamiętać też o tym, to co mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że jednak... Ukraina z punktu widzenia strategicznego wygrała tę wojnę, obroniła niezależność, obroniła niepodległość, będzie integrowana z Zachodem. Jeżeli tylko Ukraińcy sami będą chcieli, to będą integrowani z Zachodem i będą mieć otwarte drzwi i do NATO, i do Unii Europejskiej. To może być długa perspektywa, to może być perspektywa nawet pokolenia, ale kurs i kierunek jest już ustalony, tak? Więc tutaj bym się nie spodziewał jakiejś gorszej sytuacji niż ta, która była. Natomiast, no wiesz, między ustami a brzegiem pucharu wiele się jeszcze może wydarzyć.
No tak, to jest jakiś pozytywny akcent. Ja po prostu bardziej obawiam się tego, co się może wydarzyć za kilka lat, jeżeli Rosja no, nie poniesie takiej klęski też wizerunkowej, jeżeli się w Rosji nic nie zmieni.
Ja się boję tylko tego, że na to znowu, przepraszam, że Zachód uzna znowu Rosję za na tyle wartościowego partnera gospodarczego, ekonomicznego, że będzie próba po prostu za wszelką cenę angażowania Rosji w te kwestie. Nie?
Czyli powrotu do tego, co było, a nie powinno być powrotu do tego, co było potem, co się wydarzyło.
Dokładnie.
I tym konkretnym bardzo, tą konkretną konkluzją kończymy. Bardzo Ci dziękuję, Jarku. Proszę Państwa, moim gościem był analityk, ekspert, autor kanału Wolski o wojnie na YouTubie, który serdecznie Państwu polecam, Jarosław Wolski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.